Panie, czy jestem Ci obojętny? W poniedziałek ojciec Norbert na podstawie Ewangelii mówił o tym, że Bóg daje nam gospodę, którą jest Kościół, Samarytanina, którym jest Jezus, jakby po to, żebyśmy mogli odnaleźć miejsce, gdzie możemy uzdrowić nasze rany. Tak przynajmniej zrozumiałem. We wtorek ojciec Łukasz mówił, że przez taki aktywizm i robienie wielu rzeczy możemy wpaść sami w tarapaty, być przemęczeni, jakoś wypaleni. I wtedy może nam się wydawać, że jesteśmy najbardziej pokrzywdzeni na świecie. Porównujemy się z innymi. I tak bywa w naszym życiu bardzo często. I mówił, że lekarstwem na to jest bycie z Panem Jezusem. Jakby nie tylko robienie coś dla Niego, ale po prostu bycie z Jezusem, żeby mieć pokój serca. Maria była z Jezusem, a Marta zakręciła się na robieniu czegoś dla Pana. Tak przynajmniej zrozumiałem. I dzisiejsza Ewangelia pokazuje jeszcze inną perspektywę tej troski naszego Pana nad każdym z nas. Panie, czy jestem Ci obojętny? Kiedyś spotkałem takiego chłopaka, który był jakoś bardzo poruszony i po prostu zdołowany, rozbity, ponieważ miał takie doświadczenie, że jego bliscy, jego tata zapomniał o jego urodzinach. I jakby było widać, że po prostu czuł się bardzo opuszczony i samotny i czuł się bardzo smutny z tego powodu. Myślę, że on po prostu doświadczył bardzo mocno w swoim życiu właśnie obojętności, że ci, którzy mają go kochać, są obojętni. I to go rozbiło, i to zrozumiałe. Potem modliliśmy się nad nim i myślę, że Pan Bóg zatroszczył się o jego właśnie potrzeby w wspaniały sposób. Może on jeszcze tego nie widzi, czy nie widział, ale na pewno zadziałał. I tak sobie myślę właśnie, że takim pierwszym podstawowym doświadczeniem takiej troski Pana Boga nad nami to jest właśnie to, że On odpowiada na nasze potrzeby. Że ktoś jest smutny, daje pocieszenie. Wczoraj właśnie udało mi się bożątkować mój pokój, moją celę i tam znalazłem właśnie też taką paczkę yerba mate. I wiedziałem, że ojciec Krzysztof Pałec bardzo ją lubi. Zostawiłem pod drzwiami, potem na drugi dzień przychodzę do niego i pytam się, czy znalazłeś yerba mate. On mówi, tak, w ogóle super, nie? Właśnie mi się skończyła. I tak sobie pomyślałem, wow, przeze mnie Pan Bóg zadziałał i taką odpowiedział na jego potrzebę. Nie? Widocznie był bardzo szczęśliwy. Nie? Czegoś potrzebował i to mamy. I myślę, że takie jest nasze często myślenie, że Bóg troszczy się wtedy, kiedy odpowiada na nasze potrzeby, kiedy spełnia to, czego potrzebujemy. I tak bywa, i tak jest. Ale dzisiejsza Ewangelia pokazuje jeszcze inną perspektywę troski Pana Boga o każdego z nas. Ponieważ w tej Ewangelii, gdzie Jezus uczy uczniów Ojcze Nasz, Bóg pokazuje, że nie jesteś obojętny dla Pana Boga, ponieważ Pan Bóg powierza Tobie zadanie. Pan Bóg każdemu z nas, jako Jego uczniowi, daje misję. I wyraz powierzenia pewnej misji i zadania w życiu to jest właśnie wyraz troski o Ciebie, żebyś nie zmarniał, żebyś się nie zgubił i żebyś podjął zadanie. To jest wyraz Jego zaufania. I w momencie, kiedy podejmujemy to zadanie, w tym momencie też nabieramy pewnej siły. Jakie jest nasze zadanie? I co mówi ta Ewangelia? Bo myślę, że to jest bardzo ważne. Po pierwsze, bardzo mocne są okoliczności, w których uczniowie pytają, proszą Go, żeby nauczył ich modlitwy. Ponieważ Jezus modli się, oni Go widzą zaraz po modlitwie i mówią wtedy, Panie, naucz nas modlić się. I zobaczcie, że uczniowie pytają i proszą Jezusa, żeby ich nauczył modlitwy nie dlatego, że im jest źle w życiu, ale dlatego, że zobaczyli ogromne owoce tej modlitwy na obliczu Jezusa. Musiało w nim być jakieś ogromne światło, musiał być jakiś inny, musiał być tak po prostu fascynujący po modlitwie, że uczniowie mówią: my chcemy być taki jak Ty, my chcemy być jak Jezus. I zobaczcie, że to zmienia w ogóle perspektywę tak naprawdę naszej modlitwy. Bo my najczęściej chcemy się modlić wtedy, kiedy nam jest źle. Jest matura, mnóstwo pielgrzymek do Częstochowy. Ostatnio, jak był ten dzień różańcowy i była procesja różańcowa i pytam się jednego z ministrantów, to co na tej procesji? Będziesz się modlił za Legię? Bo nie jestem kibicem. On mówi: nie, ojcze, nie jest tak źle. Czujecie, nie? Modlę się wtedy, kiedy mam problem. Kiedy mi jest trudno. Ewangelia mówi, to jest za mało. Bo Jezus pokazuje, że mamy się modlić dlatego, żeby być jak Jezus. I dlatego Ojcze Nasz zaczyna się od wezwania Ojcze, żebyś zrozumiał, że jesteś synem dla Boga. I to jest wezwanie do tego, żebyś odnalazł siebie jako syn w Ojcu. I pierwsze wołanie, czy pierwsza nasza troska o modlitwę, to właśnie modlić się po to, żeby stać się jak syn w swoim życiu, jak Jezus, w naszym myśleniu, w naszych wyborach, w naszej postawie. Być jak Jezus, a nie żeby spełniło się moje pragnienie czy potrzeba. Bo to jest ogromna radość dla Ojca, kiedy my jesteśmy, zaczynamy być podobni do Niego, do Jego Syna. Ostatnio jeden z moich przyjaciół, który ma dwójkę dzieci, dwóch synów, opowiadał mi o takim doświadczeniu, że wpadł na taki pomysł, żeby zrobić ze swoim synem Bartkiem zbroję z karimaty. Więc wziął karimatę, wyciął pancerz, zrobił miecz, zrobił hełm. Dla nich to była ogromna frajda, ale trochę miał takie poczucie, że to było fajne dla niego, ale że nie było w nim takiego dużego entuzjazmu. Ale mówi, że na drugi dzień po prostu go rozbroił. Bo co się stało? Na drugi dzień zaczął szukać różnych materiałów, też chyba karimatę czy coś innego, i zaczął przygotowywać zbroję dla swoich kolegów. Tata nauczył go robić zbroi i on na drugi dzień chciał po tacie zrobić zbroję dla swoich kolegów. I mówi, że dla niego to była ogromna radość, że po prostu, mówi, serce skakało, że to był tak dumny, ponieważ pokazał mu pewną przestrzeń swojemu synowi, którą on wszedł i coś wziął z niego. I zobaczcie, że pierwszą troską Jezusa, która właśnie zmienia perspektywę naszej modlitwy, naszego myślenia, to jest właśnie to, żeby stać się jak syn, żeby mieć coś z Ojca. I to jest pierwsze wezwanie, Ojcze Nasz. Żeby się wtedy modlić, nie tylko jakieś źle, ale właśnie po to, żeby stać się synem, jak Jezus. Żeby przeżywać swoje cierpienie, jak Jezus. Swoje miłości, jak Jezus. Żeby przeżywać swoje wybory, jak Jezus. To jest droga do świętości. Druga rzecz jest taka, że ty, Ojcze Nasz, jest zbudowany w ten sposób, że dwie pierwsze prośby dotyczą Boga, a trzy kolejne prośby u Łukasza dotyczą naszego życia i relacji. I zobaczcie, że co mówi Jezus. Jezus mówi tak. To, co jest ważne w modlitwie, to to, żebyś zaczął od spraw Pana Boga. Żebyś modlił się w Jego intencjach i dbał o Jego sprawy w tym świecie. Że to jest początek. Ojcze i sprawy Boga. I on, myślę, że znowu zmienia naszą perspektywę. Ponieważ w nas jest coś takiego, że najpierw nasze potrzeby, najpierw ja, a potem Pan Bóg. Jeden z ojców kiedyś opowiadał, że jak był na wyjeździe z dziećmi, ze szkołą, to mówi, że jeden chłopczyk wkurzył się na nauczycieli, zdenerwował się na nauczycieli, i zrobił im na złość. Co im zrobił na złość? Schował się do szafy. Ale w taki sposób, że nikt nie mógł go znaleźć. przeszukali cały ośrodek i chcieli już wezwać policję. On po prostu siedział w szafie. Dlaczego? Żeby zrobić na złość nauczycielom. Moje ja. I zobaczcie, jak często tracimy na relacji z Panem Bogiem właśnie wtedy, kiedy obrażamy się na Niego, kiedy nie spełnia naszych potrzeb. I zachowujemy się jak właśnie taki chłopczyk, który wchodzi do szafy, po prostu zamyka się i mówi, tak naprawdę mam was gdzieś daleko, ale tak naprawdę ja jestem najważniejszy. Wszyscy muszą szukać. I Jezus mówi, najpierw zacznij od Pana Boga, po to, żebyś odnalazł siebie na właściwym miejscu. Kiedyś mieliśmy taką refleksję z jednym z braci, który opowiadał właśnie, że cały czas po prostu są spotkania na temat tożsamości, nie? Że właśnie tożsamość męska, tożsamość kobiety, tożsamość, nie wiem, chrześcijan, jakby to jest pewien znak, że właśnie tej tożsamości brak jest, nie? I mówi, że niebezpieczeństwo jest takie, że cały czas spotykamy się, gadamy o tym i tak naprawdę to jest wielkie skupienie się na sobie. A on mówi, że ci, którzy wiedzą, kim są, oni po prostu działają we właściwy sposób. Nie zastanawiają się tak bardzo nad sobą. I myślę, że to jest wezwanie bardzo mocne dla nas, żebyśmy właśnie wpatrywali się w Jezusa i w Boży plan i dbali o Boże sprawy w naszym życiu, tak żebyśmy odnaleźli siebie na właściwym miejscu. Bo tak naprawdę to właśnie służba Panu Bogu, służba innym ludziom daje prawdziwe zapomnienie. Daje prawdziwe zapomnienie, w którym ja się odnajduję. Myślę, że właśnie to jest, bo służba przygotowuje do bezinteresownej miłości. Postawa służby dla dobra innych, dla Pana Boga i dla innych. I kolejne trzy prośby, które mówią o nas, o wspólnocie. Pierwsza misja to jest dbać o sprawy Pana Boga, odkryć Go jako Ojca. I druga to jest sprawy nasze, chleba powszedniego. Czyli niech Pan Bóg prosimy, żeby Pan Bóg dał nam to wszystko, co jest potrzebne do naszego życia, do funkcjonowania. Podstawowa sprawa, żebyśmy mieli siłę do tego, żeby przeżywać dzień i dawać siebie innym. A chciałbym się skupić na przebaczeniu. Bo słuchajcie, to jest naprawdę, że to jest ogromna nasza misja i zadanie. I zobaczcie, że o to Pan Bóg chce, żebyśmy Go prosili. Żebyśmy zdolni do tego byli, żebyśmy sobie nawzajem przebaczali. Bo to jest warunek tak naprawdę budowania głębokich relacji i wspólnoty. I Pan Bóg może to zrobić. Takie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, ostatnio jakoś to mnie uderzyło w rozmowach. Słuchajcie, bardzo dużo tracicie wtedy, kiedy po prostu wpadacie w fochy i obrażacie się. Mówię o tym, bo to jest właśnie brak przebaczenia. Nie napiszę SMS-a, nie wyjaśnię sprawy. Niech zobaczy. Niech poczuje. Proszę was, żebyśmy wzięli to na serio, bo w ten sposób niczego nie zbudujecie. I Bóg nas prosi, żebyśmy sobie przebaczali i żebyśmy na tyle, na ile możemy byli w pojednaniu. Codziennie modlimy się Ojcze Nasz. I to jest nasze właśnie zadanie i misja, troska. Buduj wspólnotę. Buduj wspólnotę. I druga rzecz, która się z tym związana, to chciałem powiedzieć wam świadectwo takiego Janka, którego spotkałem w czasie wakacji. I dla mnie to jest w ogóle niesamowity obraz i świadectwo właśnie tego, w jaki sposób Pan Bóg działa w jego życiu i przemienił jego miłość. I przemienił jego postawę. Janek, starszy pan już, ale w ogóle pełen radości, opowiadał historię swojego życia. Mówi tak, że około 30 lat temu w jego rodzinie było tak, że jego tata był alkoholikiem. Jego mama była bardzo dobrą kobietą i jakoś to znosiła. Ale w pewnym momencie umarła wcześniej przed jego ojcem i nigdy nie widziała, mówił, że nigdy nie widziała swojego ojca trzeźwego. I on jakoś tak się z tym zmagał i w związku z tym mówił, że miał po pierwsze miał wstręt ogromną do alkoholików. Jak widział gdzieś alkoholika, to od razu po prostu go rzucało. Po prostu mówił, że i druga rzecz właśnie, nie potrafił kochać tych ludzi. Nie potrafił kochać tych ludzi. Ale modlił się. I pierwszą rzecz, którą zrobił, to zorganizował pielgrzymkę w intencji swojego taty i zebrał ludzi autobus i pojechali 7 dni po sanktuariach maryjnych autobusem, poszcząc o chlebie i wodzie. Przyjeżdża do domu, jego tata nie pije. Mówi, po prostu niemożliwe. Dostał taką łaskę. Bo on rozumiał, że jeżeli chodzi o modlitwę, to potrzeba walki i zaangażowania. I mówi, że to było dla niego niesamowite, ponieważ jego tata potem się nawrócił też i zmarł właśnie jakoś, jako człowiek rozmodlony. I mówi, ale że cały czas mu zostało coś takiego, że jak widział alkoholików, to po prostu miał ogromną nienawiść. I pytał się Pana Boga i na spowiedziach i słyszy, kochaj swoich nieprzyjaciół, nie? Kochaj swoich nieprzyjaciół. I zaczął się modlić o to. I mówi tak, dostał taką łaskę, że zmieniło się jego serce. Bo mówi, co zaczął robić? Mówi, od 30 lat zbiera puszki i butelki, które można sprzedać na skupie. Sprzedaje te butelki, te puszki i zamawia za alkoholików msze święte. Niesamowite dla mnie. Pomysł Pana Boga, jak zmienić relacje i w ogóle zmienić perspektywę jego patrzenia na tą rzeczywistość. Że człowieka, który nienawidził, nagle staje kimś, kto ogromnie daje im dużo. I mówi po prostu, on czasami nocami nie może spać, to chodzi po tej małej miejscowości i zbiera puszki po alkoholu, butelki i sprzedaje i zamawia cały czas msze. I mówi, są cuda. Ludzie się nawracają. Zobaczcie, że z twojej rany, z twojej nienawiści, jeżeli będziesz się modlił, to Bóg może dokonać wielkich rzeczy. Bo Bóg pragnie, żebyś przebaczył i prosił o przebaczenie. I to jest właśnie troska Boga. Troska Boga, żebyśmy budowali wspólnotę. Żebyśmy się nie obrażali, nie strzelali fochów. I Jezus potem mówi w trzeciej prośbie, i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Tutaj chodzi o odporność na zło. Żebyśmy, doświadczając cierpienia i zła, żebyśmy nie stawali się źli. Podsumowując, to, co dzisiaj pokazuje Bóg w tej Ewangelii, to to, że modlitwa jest narzędziem Pana Boga w naszym życiu także, do tego, żeby przekroczyć obojętność, w której możemy żyć. Obojętność na Pana Boga i obojętność na wspólnotę. Żebyśmy nie mieli syndromu kopciuszka, że kopciuszek po prostu siedzi w domu i czeka, aż ktoś do niego przyjdzie. A Bóg mówi, módl się i działaj. Że ta modlitwa, zobaczcie, to nie jest tylko kwestia pobożnych życzeń, a tak naprawdę to jest wezwanie do tego, żeby zmieniło się moje myślenie i postawa w tym wszystkim, czego doświadczam. I że mamy, Bóg nam daje bardzo konkretnie misję dbania o sprawy Pana Boga i wspólnoty. I to jest właśnie wyraz zaufania. I myślę, że to jest postawa ucznia Jezusa, który potrzebuje miłości od Pana Boga. Potrzebujemy bardzo mocno tego doświadczenia Jego miłości. Ale z drugiej strony jesteśmy wezwani do tego, żeby troszczyć się o innych, żeby troszczyć się o Jego sprawy, żeby nie być obojętnym właśnie na Pana Boga i na nas. Bo to jest, ta Ewangelia wybija nas z takiego myślenia, że musimy mieć najpierw wszystko, co jest potrzebne, zabezpieczone wszystkie potrzeby, żeby tak naprawdę iść i dzielić się Ewangelią i kochać innych. Nigdy tak nie będzie. Nigdy tak nie będzie. Nie jesteś doskonały. Ale Bóg powołuje nas do tego, żebyśmy naprawdę kochali. Zobaczcie, jak Jezus powołuje Piotra już po zmartwychwstaniu, kiedy Piotr zawalił i po prostu na całej linii zdradził, tak jak my często zdradzamy. I co Jezus mówi do niego? Powierza mu całą wspólnotę, powierza mu misję, odpowiedzialność po prostu niesamowitą za zbawienie ludzi. I on nie pyta się, czy nie będziesz grzeszył. On nie pyta się, czy będziesz doskonały. On się pyta, czym ty mnie kochasz? Czy ty mnie kochasz? Zmienia w ogóle perspektywę. Twoja doskonałość i twoja bezgrzeszność, ona może przyjdzie w czasie, na pewno po zmartwychwstaniu. Ale o wiele ważniejsza jest miłość. tu i teraz, tak jak potrafisz. I do tego nas zaprasza nas Pan Bóg, żebyśmy nie tylko troszczyli się o siebie, ale żebyśmy otworzyli się właśnie na plany Boga, zmieniali perspektywę, żebyśmy się zaangażowali w czynnie w dbanie o Pana Boga, Jego sprawy w tym świecie i o budowanie wspólnoty. To jest ogromne wyzwanie, ogromny konkret, który Pan Bóg nam daje w czasie tego czasu.